Łazik Perseverance ląduje wieczorem na Marsie i oczywiście cały przemysł kosmiczny będzie obserwował to, co się będzie działo z różnych punktów widzenia. Proszę mi powiedzieć na początek, co Pana w tym manewrze lądowania i w całej tej misji interesuje najbardziej? Co dla Pana, z punktu widzenia Pana zainteresowań i Pana firmy, jest najważniejsze?
Oczywiście cała misja jest ciekawa i jej cele naukowe, ale z punktu widzenia firmy, która na co dzień zajmuje się rozwojem oprogramowania dla sektora kosmicznego i właśnie dla misji kosmicznych, no oczywiście najbardziej ciekawe są wszystkie zagadnienia, które są związane z oprogramowaniem i z systemami, nazwijmy to, powiedzmy, sztucznej inteligencji, które są zaimplementowane na pokładzie zarówno lądownika, jak i później łazika marsjańskiego. No i tutaj oczywiście pierwszym elementem, który jest bardzo interesujący i ma ogromne znaczenie dla sukcesu całej misji, jest system lądowania w odpowiednim miejscu na powierzchni Marsa. I tutaj oczywiście możemy sobie wyobrazić, że sonda lądując na powierzchni Marsa musi pokonać szereg trudności, a jak wiemy, taką sondą i takim lądownikiem nie możemy sterować zdalnie z powierzchni Ziemi, tak? Czyli na pokładzie lądownika muszą być zaimplementowane algorytmy, które umożliwią wylądowanie, no w pewnym sensie w sposób autonomiczny w żądanym miejscu na powierzchni Marsa. Dzieje się to w ten sposób, że lądownik ma na pokładzie swojego komputera pokładowego zachowaną mapę terenu, na którym powinien wylądować. I tutaj jest bardzo ciekawe to w przypadku tej misji, że znacznie poprawiono precyzję lądowania i znacznie ulepszono wszystkie algorytmy, które odpowiadają za precyzyjne wylądowanie w konkretnym miejscu. Lądownik w momencie, kiedy będzie się zbliżał do powierzchni Marsa, będzie na bieżąco analizował to, co widzi za pomocą, w cudzysłowie oczywiście, za pomocą swoich kamer, z tym obrazem powierzchni, który ma wgrany, który jest wgrany do komputera pokładowego. I na tej podstawie podejmie decyzję w ostatnich fazach lądowania, w którym miejscu wylądować. Jeżeli w tym czasie zauważy, że na przykład na wcześniej wyznaczonym miejscu lądowania znajdują się jakieś głazy, kamienie albo jest po prostu to niebezpieczny teren, będzie w stanie podjąć autonomicznie decyzję, że wyląduje troszeczkę dalej. No i tutaj jest właśnie ten przełom, że pracownicy NASA mogli zaimplementować na pokładzie tej sondy właśnie takie algorytmy, które w bardzo, no dosyć już precyzyjny sposób pozwolą nam wylądować w konkretnym miejscu. I teraz dlaczego jest to takie ważne? Oczywiście ważne jest to z punktu widzenia naukowego. Zanim rozpoczęła się misja, naukowcy wyznaczyli konkretne miejsce na powierzchni Marsa, które może być interesujące z punktu widzenia naukowego. No i oczywiście chcielibyśmy wylądować jak najbliżej tego miejsca. Proszę sobie wyobrazić, w warunkach ziemskich, jeżeli nie trafimy, powiedzmy, jedziemy do jakiegoś celu, no i znajdujemy się od niego około 5 kilometrów, no nie jest to dla nas duża trudność, żeby tam się przemieścić te 5 kilometrów w jedną czy w drugą stronę na powierzchni Marsa. Dla łazika marsjańskiego jest to już pewien problem i wyzwanie, także im bliżej zadanego miejsca wylądujemy, tym większe prawdopodobieństwo, że misja zakończy się powodzeniem i sukcesem.
Czy to wymagało dużo większych możliwości obliczeniowych komputera na pokładzie tej sondy? Czy mamy do czynienia już z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, czy to jeszcze ciągle w oparciu o stosunkowo proste metody i algorytmy?
No, oczywiście nie są to proste metody i algorytmy. Komputer, który znajduje się na pokładzie tego łazika, jest dziesięciokrotnie bardziej wydajny niż komputer, który znajduje się na pokładzie misji Curiosity. Mamy też 8 razy więcej dostępnej pamięci, no więc jakby. Jest ten łazik, ta misja jest wyposażona w o wiele większe urządzenia, o wiele większych możliwościach niż wszystkie inne poprzednie misje, które docierały na powierzchnię Marsa. Więc no, w tym sensie rzeczywiście od strony, nazwijmy to, sprzętowej, ta misja jest bardzo dobrze przygotowana do realizacji postawionych przed nią zadań. Jeżeli mówimy o oprogramowaniu, no, z reguły nie mówimy tutaj o sztucznej inteligencji, nawet nie mówimy o autonomii, tylko o częściowej autonomii. Sterowanie taką misją wygląda w ten sposób, że jednak zawsze na Ziemi jest tutaj zespół, który kontroluje całą misję, wyznacza pewne zadania i daje pewne komendy dla zarówno lądownika, jak i później łazika, i ten łazik później te komendy wykonuje, ale jeżeli w trakcie wykonywania danego zadania natknie się właśnie na jakąś niespodziewaną, na przykład przeszkodę w przypadku lądowania, albo w przypadku, kiedy łazik porusza się po powierzchni Marsa, no wtedy właśnie algorytmy, które zostały zaimplementowane na pokładzie czy łazika, czy też lądownika, są w stanie wykonać tą pracę za ludzi, powiedzmy tak, czyli podjąć autonomiczną decyzję o tym, że nie jedziemy w danym kierunku, albo omijamy tą przeszkodę, albo wyznaczamy bardziej optymalną ścieżkę, żeby dotrzeć z punktu A do punktu B. No te algorytmy autonomii, tak to nazwijmy, są konieczne, gdyż, jak wiemy, komunikacja Mars-Ziemia nie odbywa się, powiedzmy, tu i teraz, tylko potrzebujemy czasu. W zależności od położenia wzajemnego planet Ziemi i Marsa, jest to od 5 do 20 minut nawet, więc no niemożliwe jest sterowanie, nazwijmy to, online łazikiem na powierzchni Marsa. Stąd też szereg prac wykonywanych i zarówno w NASA, jak i w Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także tutaj w Polsce, przez firmy, które zajmują się oprogramowaniem dla sektora kosmicznego, aby właśnie tworzyć algorytmy, które no, w sposób dadzą tą pewien stopień autonomiczności wszystkim misjom, które wysyłamy na Marsa, na Księżyc, czy też na planetoid.
Czy możemy w jakiś sposób szukać tutaj analogii do systemów sterowania autonomicznymi samochodami? Czy te dwie technologie, kosmiczna i całkowicie naziemna, żeby nie powiedzieć drogowa, mogą się w jakiś sposób inspirować wzajemnie, wykorzystywać pewne rozwiązania? Czy to są dwie różne ścieżki?
No mamy tu pewne analogie, głównie poprzez wykorzystywanie technik przetwarzania obrazu, czyli łazik albo samochód tutaj na Ziemi, no jest wyposażony w oczy, a te oczy to właśnie kamery. Na pokładzie łazika marsjańskiego jest zamontowane dużo kamer, które dostarczają na bieżąco do komputera pokładowego informacje o otoczeniu. I ten obraz otoczenia jest na bieżąco przetwarzany na pokładzie łazika. Tak samo dzieje się w przypadku tego typu technologii, które są używane tutaj na Ziemi, na przykład na potrzeby autonomicznych samochodów. Jednakże mamy tutaj jedną ogromną różnicę. Na Marsie nie mamy globalnego systemu pozycjonowania, więc jakby to jest duża przeszkoda, tak? Będąc na Marsie, nie możemy skorzystać z sygnału popularnie nazywanego GPS-em i nie możemy sobie wyznaczyć za jego pomocą dokładnej pozycji. Więc na Marsie możemy tylko polegać na tym, co zobaczą na bieżąco kamery zamontowane na powierzchni, zamontowane na pokładzie łazika, lub i możemy korzystać ze zdjęć, które wcześniej zostały wykonane za pomocą orbiterów, które krążą na orbitach wokół Marsa i przesyłają na bieżąco na Ziemię aktualne zdjęcia powierzchni tej planety.
Wspomniał Pan o tym, że sygnał z Marsa na Ziemię potrzebuje, no teraz akurat parunastu minut, chyba 13 mniej więcej. Z oczywistych względów sterowanie i odbiór informacji w czasie rzeczywistym jest niemożliwy, utrudniony. A jak my tak naprawdę na Ziemi dowiadujemy się o tym, co tam na Marsie się wydarzyło i jak jesteśmy w stanie obserwować to, co dzieje się możliwie na bieżąco, choć z pewnym opóźnieniem. Mam na myśli dane telemetryczne, dane, które są jakby podstawą do tych wszystkich wybuchów radości, jeśli wszystko dobrze poszło. Kiedy tak naprawdę jest to potwierdzenie, że dany element, dana część procedury została zrealizowana?
No, powiedzmy tak, że łazik wie wcześniej, że udało mu się wykonać dane zadanie niż my tutaj na Ziemi. Rzeczywiście jest tak, że my tą informację o tym sukcesie, jak mamy wszyscy nadzieję, dostaniemy z kilkuminutowym opóźnieniem. I łazik komunikuje się z Ziemią poprzez system łączności. Na pokładzie tego łazika akurat zamontowane są trzy zestawy komunikacyjne. Jeden zestaw, który służy do przesyłania tych dużych ilości danych, czyli wszystkie te zdjęcia, które będziemy mieli okazję zobaczyć, pochodzące z łazika, są przesyłane najpierw na orbitery, które krążą wokół Marsa, a później z tych właśnie sond, które krążą na orbicie wokół Marsa, są przesyłane te dane na Ziemię. I pozostałe systemy komunikacji komunikują się z Ziemią już bezpośrednio, jednakże ilość tych danych, które są przesyłane za pomocą tych dwóch zestawów komunikacji bezpośredniej, są dużo, dużo mniejsze. No proszę sobie wyobrazić, że mamy właśnie na pokładzie łazika i szereg kamer, szereg instrumentów badawczych. Mamy także mikrofony, co jest pewną nowością, gdyż chcemy akurat w przypadku tej misji, co jest bardzo, będzie bardzo interesujące nie tylko dla społeczności naukowej, ale w ogóle dla ludzi, którzy chcą poczuć niemalże, jak to jest, kiedy lądowalibyśmy na Marsie. Ten łazik został i sam lądownik wyposażony w szereg czujników i dane z tych czujników właśnie będą przesłane na powierzchnię Ziemi za pomocą tego systemu komunikacji, gdzie mamy pośrednika w postaci sondy, która krąży wokół Marsa. No są to bardzo, bardzo duże ilości danych, stąd też taki powiedzmy dwustopniowy system komunikacji z łazikiem. No ale rzeczywiście jest tak, że łazik wie wcześniej niż my tutaj na Ziemi, że dane zadanie zostało wykonane. To opóźnienie możemy liczyć czasami nawet, że jest to kilkanaście minut.
Wspomniał Pan o tym, że do przesyłania danych będą wykorzystywane sondy orbitujące wokół Marsa. To są sondy z różnych generacji, Mars Odyssey, Reconnaissance. To pokazuje, jak niezwykle ważne jest zachowanie kompatybilności między tymi układami. Oprogramowanie, wszystko idzie do przodu, a jednak pewne mechanizmy muszą być utrzymane w taki sposób, żeby te systemy sprzed no, 10, czasem nawet więcej lat mogły dalej pośredniczyć przy tym przekazie informacji.
Tak, oczywiście. No, sektor kosmiczny i my tutaj w GMV, tworząc oprogramowanie dla sektora kosmicznego, tworzymy je według pewnych standardów, prawda? I one to są standardy, które obowiązują, powiedzmy, w misjach międzynarodowych, ale też w misjach narodowych, no tak jak mamy tutaj w przypadku tej misji. I rzeczywiście tak jest, że te standardy nie zmieniają się z roku na rok, prawda? One są utrzymywane przez kilka lat, przez kilkanaście lat. No właśnie dzięki temu możemy używać starszych, powiedzmy, sond czy też orbiterów do komunikacji z nowoczesnymi urządzeniami, które niebawem wylądują na powierzchni Marsa, czy też później na powierzchni Księżyca. To też pokazuje to, w jaki sposób buduje się całe misje na inne planety. Tak? Tutaj inżynierowie, którzy pracują na tych i projektują te misje, myślą w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat nawet czasami. Tak właśnie, żeby zaprojektować kompleksowo całe rozwiązanie, a nie jedną misję, która będzie, nie będzie współpracowała z całym ekosystemem, który gdzieś już jest zbudowany.